Lekcja szósta, 8 sierpnia. Dary duchowe. Sobota, po południu, 1 sierpnia. Tekst pamięciowy. Dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dar duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Pierwszy list do Koryntian 14, 1. Podobnie jak ludzki organizm, Kościół stanowi jedność, ale składa się z wielu części, z których wszystkie mają inne role, funkcje i zdolności. Stosowane z miłością dary Ducha Świętego sprzyjają poczuciu jedności odzwierciedlającej charakter jedynego Boga istniejącego w trzech osobach. W tym tygodniu przestudiujemy naukę apostoła Pawła o darach Ducha Świętego zawartą w 12, 13 i 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Rozdziały te są częścią większej części listu, w której Paweł mówi o właściwym postępowaniu chrześcijan w religijnym kontekście. Zasadniczą troską Pawła jest problem braku porządku w zgromadzeniu religijnym. Apostoł reaguje na ten problem, porównując Kościół do organizmu, którego części spełniają różne funkcje mające się przyczyniać do budowania ciała Chrystusowego. List do Efezjan 4, 12. Krótko mówiąc, Bóg dał Kościołowi dary duchowe, aby przyczyniały się do jedności w różnorodności. Z pewnością Paweł miał na myśli problem podziałów w zborze poruszony w pierwszych czterech rozdziałach tego listu, gdzie jako odpowiedź na brak zgody wśród członków Kościoła przedstawił jedność w Chrystusie. Teraz Paweł rozwija tę ideę, przedstawiając swoje zrozumienie roli darów Ducha Świętego. Według apostoła jedność w Chrystusie i Duchu Świętym to jedyny sposób na uniknięcie rozłamów. Niedziela, 2 sierpnia. Różnorodność darów. W pierwszy list do Koryntian 12, 1 Paweł wprowadza nowy temat, używając wyrażenia, a co do. Bibliści dyskutują nad tym, czy Paweł miał na myśli dar duchowy czy duchowych ludzi, gdyż greckie wyrażenie, ton pneumatikon, dopuszcza obie możliwości. Pierwszy list do Koryntian 12, 4 wskazuje jednak, że Paweł miał na myśli dary duchowe. W pierwszy list do Koryntian 12, 2-3 apostoł zwraca uwagę na to, że pierwszym darem Ducha Świętego jest odważne wyznanie, że Jezus jest Panem. Pierwszy list do Koryntian 12, 2-3. Wiecie, iż, gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. W czasach nowotestamentowych stwierdzenie, że Jezus jest Panem, było jednoznaczne ze stwierdzeniem, iż cesarz nim nie jest. Dzieje apostolskie 17, 7. A Jazon ich przyjął. Wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król, Jezus. Ewangelia Jana 19, 12 i 15. Odtąd Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno, jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza, każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. A oni zawołali, precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat, króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani, nie mamy króla, tylko cesarza. Coś takiego mogło zostać zakwalifikowane jako wystąpienie przeciwko władzy cesarskiej karane śmiercią. Zarówno Jezus, jak i Paweł podkreślili fakt, iż wiara w Boga, nawet w obliczu prześladowań i groźby śmierci, jest darem Ducha Świętego. W gruncie rzeczy wiara jest najbardziej zasadniczym z darów Ducha Świętego. Nic dziwnego, że zajmuje pierwsze miejsce na liście w pierwszy list do Koryntian 13, 13. W pierwszy list do Koryntian 12, 9 Paweł wyraźnie stwierdza, że wiara jest darem duchowym. Jednak istnieje jeszcze wiele innych darów. Fakt, iż Duch Święty rozdziela różnego rodzaju dary każdemu poszczególnie, jak chce, świadczy o tym, że dary te są niezbędne. Co zostało uwydatnione w tym fragmencie listu? Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 12, 1-6. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż, gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dar łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Powtarzanie słowa różne kładzie nacisk na mnogość darów. To, co w 1 Kor 12, 1 Paweł nazywa darami duchowymi, rozwija potem w pierwszy list do Koryntian 12, 4-6 przy pomocy różnych słów, dar, greckie, charisma, posługa, greckie, diakonia, i działanie, greckie, energema. Choć słowa te oznaczają różne rzeczy, ważne jest to, byśmy nie próbowali dokonywać stanowczego rozróżniania między nimi, a to ze względu na paralelizm występujący w tym fragmencie listu. Należy także zauważyć, że dary duchowe są przeznaczone do budowania jedności opartej na charakterze jedynego Boga w trzech osobach. Zobacz także list do Efezjan 4, 8-11. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców. I ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi? Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Podczas gdy Duch Święty udziela darów wierzącym, to Bóg udziela im mocy do służenia Chrystusowi w społeczności wierzących. Zobacz pierwszy list do Koryntian 12, 5-6. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Każdy wyznawca indywidualnie otrzymuje dary Ducha Świętego. Zobacz pierwszy list do Koryntian 12, 11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Ale wszystkie te dary przyczyniają się do dobra całej społeczności wierzących. Zwróć uwagę na to, iż Paweł kładzie nacisk na jedność. Dlaczego jest to tak ważne dla Kościoła? Poniedziałek, 3 sierpnia. Jedność w różnorodności. Język jedności zastosowany w pierwszy list do Koryntian 12, 4-6. Duch ten sam. Pan ten sam. Ten sam Bóg jest następnie stosowany i rozwijany w pozostałej części 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Jest to widoczne w wyrażeniach użytych przez Pawła, jeden i ten sam Duch. Pierwszy list do Koryntian 12, 11, ciało jest jedno. Pierwszy list do Koryntian 12, 12, jedno ciało. Zobacz pierwszy list do Koryntian 12, 12 do 13, 20. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Jeden duch nawzajem o sobie jednak jest staranie. Pierwszy list do Koryntian 12, 25. Wraz z pojęciem jedności Paweł uwydatnia różnorodność członków ciała Chrystusowego, używając wyrażeń takich jak, członków jest wiele, wszyscy zostaliśmy ochrzczeni. Pierwszy list do Koryntian 12, 13, ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Pierwszy list do Koryntian 12, 14, całe ciało. Pierwszy list do Koryntian 12, 17, każdy z nich. Pierwszy list do Koryntian 12, 18, członki ciała. Zobacz pierwszy list do Koryntian 12, 22-23. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Wszystkie członki. Pierwszy list do Koryntian 12, 26. To zwrócenie uwagi zarówno na jedność, jak i na różnorodność świadczy o tym, że dary duchowe mają na celu sprzyjanie jedności w różnorodności. Ta jedność w różnorodności musi odzwierciedlać charakter Boga. Ojciec, Syn i Duch Święty są odrębnymi osobami. Każda z tych trzech osób zachowuje swoją indywidualność, ale działają one razem w celu podniesienia Kościoła na wyższy poziom oraz wyposażenia go w moc do pełnienia jego misji. Zobacz pierwszy list do Koryntian 12:4-6. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. List do Efezjan 4:11-13. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Dlaczego podobieństwo do organizmu złożonego z wielu części stosownie obrazuje Kościół złożony z wielu różnych osób? Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 12:12-31. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, jotka czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogom, nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dar uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się tedy usilnie o większy dar łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Zasadniczą myślą 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian jest to, że choć części ciała różnią się między sobą, to jednak są zależne od siebie nawzajem. Stopy nie mogą się obyć bez oczu, gdyż nie wiedzą, dokąd mają się skierować. Oczy nie mogą niczego chwycić ani podnieść, dlatego potrzebują rąk. Odczucie, że niektóre części ciała są słabsze czy mniej zacne niż inne, jest jedynie subiektywne, gdyż wszystkie części ciała są niezbędne. Niestety, wśród Koryntian pojawiła się skłonność do przeceniania niektórych darów i lekceważenia innych. Aby wyprowadzić ich z tego błędu, Paweł zwrócił im uwagę na miłość, która jest drogą jeszcze doskonalszą. Mówiąc innymi słowy, bez względu na to, jaki to dar, mądrze stosowany z miłością jest miły Bogu. Przeczytaj listy darów duchowych w pierwszy list do Koryntian 12:8-10 i 28. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Ale Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dar uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. List do Rzymian 12:6-8. A mam różny dar według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary, jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu, jeśli kto naucza, to w nauczaniu, jeśli kto napomina, to w napominaniu, jeśli kto obdarowuje, to w szczerości, kto jest przełożony, niech okaże gorliwość, kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. List do Efezjan 4:11. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Jakie dary duchowe otrzymałeś? Jak możesz z nich korzystać dla budowania Kościoła, ciała Chrystusowego? Wtorek, 4 sierpnia. Droga jeszcze doskonalsza. Miłość nie jest jednym z wielu darów. Jest środkiem, przez który wszystkie dary osiągają swój ostateczny cel. Jaka jest rola miłości w kontekście darów duchowych? Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 13:1-7. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym i choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał. Nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Pierwszy list Piotra 4:8-11. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian uczy, że jedynie w połączeniu z miłością dar duchowe mogą być używane we właściwy sposób. Paweł rozpoczyna 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, nawiązując do darów wymienionych w 12 rozdziale, ale tylko po to, by podkreślić, że jeśli nie są one używane z miłością, wówczas nie mają żadnej wartości. Tak więc wiedza i wiara, i to nawet taka, która góry przenosi, są niczym bez miłości. Bez miłości zdolność mówienia językami jest jedynie jak miedź dźwięcząca lub cymbał brzmiący. Zobacz pierwszy list do Koryntian 12:10-28-30. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Ale Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dar uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Pierwszy list do Koryntian 13:1. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Podobnie nawet tak ważny dar jak prorokowanie traci swoje znaczenie, jeśli nie jest używany w imię miłości. W pierwszy list do Koryntian 13:4-7 Paweł mówi o tym, czym jest miłość, a czym nie jest, a właściwie, co miłość czyni, a czego nie czyni. Wyrażenia, które apostoł wybrał, by opisać miłość, wskazują, że miłość jest nie tyle czymś, co czujemy, ile tym, co czynimy. Tak więc Paweł mówi, że miłość, 1. Jest cierpliwa, 2. Jest dobrotliwa, 3. Raduje się z prawdy, 4. Wszystko zakrywa, 5. Wszystkiemu wierzy, 6. Wszystkiego się spodziewa i, 7. Wszystko znosi. Z drugiej strony miłość, 1. Nie zazdrości, 2. Nie jest chełpliwa, 3. Nie nadyma się, 4. Nie postępuje nieprzystojnie, 5. Nie szuka swego, 6. Nie unosi się, 7. Nie myśli nic złego i, 8. Nie raduje się z niesprawiedliwości. To 15 wyrażeń, które stanowią solidny przewodnik postępowania w kontekście korzystania z darów duchowych. Ciekawe jest to, że omówienie prawdziwej miłości zostało umieszczone między 12 a 14 rozdziałem pierwszego listu do Koryntian, w których to rozdziałach Paweł porusza kwestię konfliktu dotyczącego darów duchowych. Miłość jest kluczem do mądrego posługiwania się darami duchowymi. Miłość została też postawiona obok wiary i nadziei, ale jest największa z nich. Dlaczego miłość ma tak istotne znaczenie dla naszej wiary? Jak lepiej moglibyśmy doświadczyć realności Bożej miłości niż przez modlitwę o to, byśmy odzwierciedlali tę miłość wobec bliźnich? Środa, 5 sierpnia. Dar języków. A co z darem języków? W świetle innych przejawów dar języków wspomniany w całej Biblii. Zobacz Ewangelia Marka 16, 17. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli, w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Dzieje apostolskie 2, 1-13. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazało się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przybywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się, i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi jak prozelici, Kretańczycy i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć? Inni zaś drwiąc, mówili, młodym winem się upili. Dzieje apostolskie 10, 44-48. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego, słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr, czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. Dzieje apostolskie 19, 6. A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali. I dar języków w pierwszym liście do Koryntian jest udzielaną przez Ducha Świętego zdolnością mówienia obcymi językami. Paweł wymienia dar języków na liście darów w pierwszy list do Koryntian 12, 8-10. Zobacz także pierwszy list do Koryntian 12, 28, 30, 13, 1, 8. Pierwszy list do Koryntian 12, 28, 30. Albóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dar uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Pierwszy list do Koryntian 13:1-8. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, w niwecz się obróci. Nawiązuje też do tego daru kilkakrotnie w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Greckie słowo glossa, język, występuje ponad 20-krotnie od 12 do 14 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, w tym 15-krotnie w samym tylko 14 rozdziale. Ponadto greckie słowo heteroglosso i ludzie obcego języka, także występuje w pierwszy list do Koryntian 14:21. Tak duża liczba nawiązań do daru języków sugeruje, że kwestia ta była przedmiotem szczególnej troski Pawła. Niewłaściwe wykorzystywanie i nadużywanie tego daru przez zbór w Koryncie powodowały nieporządek i zamieszanie podczas publicznych nabożeństw. Jakich szczególnych instrukcji udzielił Paweł Koryntianom w kwestii daru języków? Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 14:5-13, 26-27. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich. Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem, wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech, i to po kolei, a jeden niech wykłada. Pierwszy list do Koryntian 12:10-30. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Powodem, dla którego dar mówienia językami musi iść w parze z darem wykładania, tłumaczenia, języków jest to, że języki te muszą być zrozumiałe dla słuchających. W przeciwnym razie nie istniałaby żadna korzyść z używania tego daru. Zobacz pierwszy list do Koryntian 14:6. Tak tedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki? To wyjaśnia, dlaczego Paweł tak usilnie podkreślał kwestię tłumaczenia i zrozumienia języków. Oczywiście nie krytykował on samego daru języków, ale, jak się przekonamy w kolejnej części lekcji, nadużywanie tego daru przez koryńskich chrześcijan połączone z zaniedbywaniem daru prorokowania. W tym miejscu musimy zauważyć, że choć Paweł pragnął, by wszyscy w Koryncie mówili obcymi językami, to jednak nie spodziewał się, że coś takiego nastąpi. Zatem twierdzenie, że wszyscy muszą mówić językami, zanim dostąpią chrztu w Duchu Świętym, jest wypaczeniem nauczania Pawła z 12 i 14 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Czy w twoim zborze ktoś otrzymał dar mówienia językami? Jak ten ktoś może używać tego daru w celu głoszenia Chrystusa tym, którzy go nie znają? Jak współczesne przykłady autentycznego daru języków pomagają nam zrozumieć prawdziwą naturę tego daru omawianego przez apostoła Pawła? Czwartek, 6 sierpnia. Dar prorokowania. Dar prorokowania zajmuje istotne miejsce podczas omawiania darów duchowych przez apostoła Pawła. Co ciekawe, dar prorokowania jest wymieniany zazwyczaj przed darem języków. Zobacz pierwszy list do Koryntian 12:8-28. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dar uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Pierwszy list do Koryntian 13:8. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Gdy dar języków jest wymieniany przed darem prorokowania, ma to jedynie podkreślić jego stosunkowo mniejsze znaczenie w porównaniu ze znaczeniem daru prorokowania. Co te fragmenty listów mówią o celu darów duchowych ogólnie i darze prorokowania w szczególności? Przeczytaj list do Efezjan 4:11-13. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Pierwszy list do Koryntian 14:3-4. A kto prorokuje? Mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. Dar prorokowania ma służyć zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu. Pierwszy list do Koryntian 14:3. Porównaj Dzieje Apostolskie 15:32. Juda zaś i Sylas, którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami napominali i umacniali braci. To sugeruje, że prorokowanie oznacza nie tyle przepowiadanie przyszłości, ile nauczanie, jak żyć w teraźniejszości. Grecki czasownik profeteuein może oznaczać albo powiedzieć coś z wyprzedzeniem, albo powiedzieć coś w czyimś imieniu. Pierwsze znaczenie tego słowa można odnaleźć na przykład w Dzieje Apostolskie 2:29-31, gdzie stwierdzenie, że Dawid jest prorokiem, zostało objaśnione jako dzieło przewidywania. Drugie znaczenie zostało ukazane w Dzieje Apostolskie 15:32, gdzie Juda i Sylas zostali nazwani prorokami. Ich działalność prorocka polegała jednak na napominaniu i umacnianiu braci i sióstr za pomocą licznych kazań. Z list do Efezjan 4:11-13 dowiadujemy się, że dar duchowy nie ustał po erze apostolskiej. Mają istnieć i funkcjonować aż do końca świata. Zobacz Dzieje Apostolskie 2:39. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Jednak jeśli ktoś podaje się za proroka, musi być oceniany na podstawie Pisma Świętego. Musi spełnić cztery warunki. Po pierwsze, jego proroctwa muszą się wypełnić. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 18:22. Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok, więc nie bój się go. Księga Jeremiasza 28:8-9. Prorocy, którzy byli od dawien dawna przede mną i przed tobą, zapowiadali dla wielu krajów i wielkich królestw wojnę, głód i zarazę. Natomiast prorok, który prorokuje o pokoju, zostaje uznany za proroka, którego prawdziwie posłał Pan, dopiero gdy spełni się jego słowo. Po drugie, jego przesłanie musi być zgodne z przesłaniami poprzednich proroków. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 13:1-3. Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im. Księga Izajasza 8:20. A co dotyczy zakonu i objawienia, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłośnie dla nich jutrzenka. Po trzecie, jego codzienne życie ma świadczyć o poświęceniu dla Chrystusa. Zobacz 1 list Jana 4:1-3. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Potem poznawajcie Ducha Bożego, wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie. Po czwarte, Jezus powiedział, że prawdziwych proroków należy odróżniać od fałszywych po owocach ich działalności. Zobacz Ewangelia Mateusza 7:15-20. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Apokalipsa Jana wskazuje, że dar prorokowania jest szczególnym wyróżnikiem Kościoła ostatków. Zobacz Objawienie Jana 12:17. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Objawienie Jana 19:10. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie, nie czyń tego. Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Jako adwentyści dnia siódmego wierzymy, że dar prorokowania został udzielony Ellen White, a jego owocem są jej pisma. Jakie mamy powody, by wierzyć, że dar prorokowania został udzielony Ellen White? Na jakie pytania dotyczące jej roli i autorytetu musimy znaleźć odpowiedzi? Piątek, 7 sierpnia. Do dalszego studium. Niechaj ludzie wyruszą do pracy, ufając Panu, a On pójdzie z nimi, przekonując i nawracając duszę. Jeden pracownik może być zdolnym mówcą, drugi – dobrym autorem tekstów, trzeci może mieć dar głębokiej, szczerej i żarliwej modlitwy, a czwarty może mieć dar śpiewu. A jeszcze inny będzie miał szczególną zdolność wykładania Słowa Bożego z całą wyrazistością. Każdy dar ma być wykorzystywany w służbie dla Boga, gdyż On współdziała z każdym pracownikiem. Jednemu Bóg daje słowo mądrości, drugiemu – wiedzę, a jeszcze innemu – wiarę. Wszyscy mają pracować pod Jego przywództwem. Różnorodność darów prowadzi do różnorodności działań, lecz ten sam Bóg sprawia wszystko we wszystkich. Pierwszy list do Koryntian 12:6. Niech nikt nie gardzi rzekomo mniej ważnymi darami. Niech wszyscy przystąpią do pracy. Niech nikt nie stoi z założonymi rękami w niewierze, sądząc, że nie jest w stanie wykonać istotnej pracy. Przestańcie patrzeć na siebie. Patrzcie na waszego wodza. W pokorze, szczerości i miłości czyńcie, co możecie. Każdy z nas potrzebuje pomocy innych. Bóg działa przez wielu różnych ludzi. Rozmaite dary dane poszczególnym osobom mają zostać połączone, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. List do Efezjan 4:12. Zawsze na naszej drodze znajdą się przeszkody, ale mamy podążać za naszym wodzem i razem, ramię w ramię, stawiać czoło przeciwnościom. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad darem prorokowania. Dlaczego prorokowanie jest ważniejsze niż dar języków, jeśli te nie są zrozumiałe dla słuchających? Jeśli potrzebujesz, przeczytaj jeszcze raz 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian, aby przypomnieć sobie argumenty użyte przez Pawła. 2. Podczas wspólnego studium Biblii omówcie życie i służbę Ellen White oraz to, dlaczego jako Kościół jesteśmy przekonani, iż w jej działalności przejawiał się autentyczny dar prorokowania. Jakie dobrodziejstwa przynosi Kościołowi ten dar? Jakie wyzwania wiążą się ze zrozumieniem, w jaki najlepszy sposób możemy używać tego daru? 3. Pomyśl o 3 czy 4 osobach, które naprawdę Cię kochają. Skąd wiesz, że ich miłość do Ciebie jest szczera? Jak pomaga Ci to zrozumieć, dlaczego Paweł tak dużo mówił o miłości, objaśniając dary duchowe? 4. Choć miłość jest ważna, dlaczego nie może ona być jedynym kryterium oceny? Czy ktoś mówi prawdę i jest wart wysłuchania,